Profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest gościem Radia Zachód. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Bomba atomowa, bomba konwencjonalna, laska dynamitu czy kapiszon? To jest pytanie o aferę taśmową, kolejną, tym razem ujawnioną przez Gazetę Wyborczą.
Od lat mamy taką sytuację w Polsce, że pewne pojęcia opisujące zjawiska są nadużywane i później w relacji do tego zjawiska jakby nieodpowiednie i zawsze potem można się zastanowić, czy w kolejnej sytuacji można powiedzieć wyborcy, czy odbiorcy polityki jeszcze się raz nabiorą i uwierzą, że...
No dobrze, a w poniedziałkowy wieczór, jak sądzę, śledził pan Twitter i czytał wpisy chociażby, nie wiem, Tomasza Lisa, czy pana Kurskiego, ale tego drugiego z Gazety Wyborczej, którzy zapowiadali, że to będzie koniec Prawa i Sprawiedliwości, że to po prostu będzie taki wstrząs, który sprawi, że teraz to już tylko równia pochyła. Tymczasem na drugi dzień reakcje są właściwie takie ostrożne.
Myślę, że chyba wszyscy ci, którzy byli zainteresowani, żeby ten materiał w jakiś sposób był decydujący, no trochę nie, raz może zawiedli się na jego treści, dwa, że nie do końca można powiedzieć, byli przygotowani na to, jak to ogrywać, no mówiąc kolokwialnie. I rzeczywiście te informacje wokół tego, które towarzyszyły jeszcze w poniedziałek, mówiły o tym, że coś nastąpi, że coś mają, prawda? Jeszcze to wycofanie się polityków z porannych rozmów jakby nadało temu jakiejś takiej tej aury sensacji.
Zmiany w ramówkach, tak.
Że tam się rzeczywiście coś może pojawić i wtedy jakąś byłoby niezręcznością od razu to komentować, tylko należałoby to przyjąć, można powiedzieć, i przetrawić. No, a tymczasem dostaliśmy jakąś informację. Oczywiście to nie jest zupełnie tak, że to jest rozmowa czy nagranie bez znaczenia.
Już sam fakt nagrania Jarosława Kaczyńskiego budzi emocje.
Już powinien budzić wątpliwości. I zawsze, kiedy polityk, niezależnie od tego, jak to przebiega, ale zawsze polityk rozmawiający na tematy biznesowe czy ekonomiczne, nie tyle ekonomiczne, ale bardziej biznesowe, jest jakąś taką, dla nas zapala się lampka ostrzegawcza i jakby zastanawiamy się, czy to jest absolutnie, można powiedzieć, zgodne z prawem, tak, czy nie ma tam jakiegoś ukrytych treści, podtekstów. I myślę, że tutaj rzeczywiście był trochę problem z odnalezieniem tego, bo można interpretować, czy kwestię tego, czy Jarosław Kaczyński chciał, czy nie chciał, czy straszył sądem, czy mówił, że sąd jest rozwiązaniem. Tak? No, jakby to są rzeczy, które gdzieś...
I teraz w zależności od tego, kogo posłuchamy, taka będzie interpretacja.
Tak, oczywiście. To nie jest taka rozmowa oczywiście, która jest z jasnym przekazem, że ktoś powiedział to i to i wówczas możemy jakby do tego się odnosić. No i refleksja jest taka, że dotarliśmy do punktu, w którym rzeczywiście raz wybuchy wszelkiego i maści, dwa nagrywanie jakby całkowicie zdominowało naszą politykę i można powiedzieć, że teraz albo mamy do czynienia z pewnymi ruchami wyprzedzającymi polityków, a dwa, że jakby zawsze powraca jakby ten sam scenariusz. Znaczy teraz można niemal w ciemno założyć, że jeżeli pojawiło się jakiś rodzaj nagrania Jarosława Kaczyńskiego, to najpewniej za dwa dni pojawią się nowe taśmy Sowy, tak? I dla...
Ja, wie pan, niektórzy uważają, że te poniedziałkowe zatrzymania osób związanych ze zbrojeniówką to była taka próba i zasłony dymnej przed tym, co miało się wydarzyć we wtorek.
To każdy tak może oczywiście tak w ten sposób interpretować, bo te wydarzenia jakoś tam się składają w jakimś tam, można powiedzieć, przedziale czasowym.
Mamy w końcu także wczoraj zatrzymanie byłego prezesa Lotosu, także to też tak. Związanego gdzieś z układem politycznym Platformy Obywatelskiej.
Oczywiście, możemy ubolewać nad tym, że w zasadzie sprowadzamy dzisiaj politykę wyłącznie do tego, kto jest uczciwy, kto nie jest uczciwy, kto ma coś na sumieniu i że potencjalnie każdy ma coś na sumieniu. W związku z tym jakby nie...
No dobrze, ale czy ta sprawa zaszkodzi Prawo i Sprawiedliwość Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo kiedy też tu wrócę do tego Twittera i czyta się zwolenników PiS-u, to można powiedzieć, że tam chyba nie jest nic w stanie ruszyć tego poparcia. Mało tego, z tego, co opozycja wskazuje jako wady, czyni się zalety, że język tej rozmowy był właściwy, kulturalny, że Jarosław Kaczyński jawi się jako osoba doskonale zorientowana w prawie, w kwestiach biznesowych, a nie jak było to przez lata mówione, umówione, jest osobą raczej wycofaną, bez karty kredytowej, tylko z kotem, prawda, i mieszka tam na Żoliborzu.
No, wiemy, że raz wyborcy, ci zdecydowanie, ich rzeczywiście nic nie jest w stanie przekonać. Myślę, że też to zaplecze polityczne Jarosława Kaczyńskiego składa się z takich ludzi, którzy bezgranicznie ufają prezesowi i są w stanie, można powiedzieć, każdą sytuację wyjaśnić, wytłumaczyć i sobie, i swoim zwolennikom w ten sposób, żeby to było z korzyścią dla tego ugrupowania. Myślę, że tu chodzi o takie subtelności jednak w tym nagraniu, że to jest bardzo ciężko byłoby od tak zdyskontować, można powiedzieć, w tym wyścigu wyborczym. Mówię, gdyby tam padły rzeczywiście jakieś wprost propozycje korupcyjne, to wokół tego można by było budować, ale takie nie padły, prawda, nie padają takie i w związku z tym to są, tak jak mówię, subtelności, które dostrzegają, powiedziałbym, nie tyle zwolennicy któregokolwiek z tych dwóch obozów, ale raczej ludzie, których się oskarża o symetryzm, a tych i tak ich nie słucha, prawda? I to są te rzeczy, jakby można powiedzieć, dla zniuansowanych publicystów raczej to jest wydarzenie, niż można powiedzieć dla takiego odbiorcy na zasadzie zero-jedynkowej.
Redaktor Czuchnowski, argumentując i wskazując główny cel tej publikacji, mówi, że Jarosław Kaczyński jako polityk nie może angażować, czy inaczej, prowadzić działalności gospodarczej. Tymczasem on mówi, że występuje jako jakby przedstawiciel czy osoba związana z fundacją, która z kolei zarządza tym majątkiem. I co do zasady, to prowadzenie działalności gospodarczej nie jest, ale próbuje się tutaj wepchnąć, że to jest właśnie tego rodzaju aktywność.
Mówię, to jest kwestia właśnie tej interpretacji. Oczywiście to się bierze też z tego, że Jarosław Kaczyński używa cytowanego też języka, mówiąc o tym, kto jest po stronie dobra, kto jest po stronie zła, kto, komu należy patrzeć na ręce i w sytuacji, w której pojawia się ten styk mimo wszystko polityki i biznesu, tam od razu próbuje się z punktu widzenia marketingu politycznego bardzo dobrze wskazać na argument taki, że w polityce chodzi również o pieniądze, tak? Tymczasem Jarosław Kaczyński zawsze był przedstawiany jako ten, abnegat, którego to nie interesuje, tak? Interesują go sprawy polityczne, czy sprawy jego wizji Polski, a nie tak sprawy przyziemne,
mówi również o tym, że za Platformy ciężko będzie środowisku związanemu z Prawem i Sprawiedliwości cokolwiek wybudować w Warszawie, bo Platforma po prostu się na to nie pozwoli.
To są pewne oczywistości, oczywiście działania na granicy prawa, powiedziałbym, ale chociażby kwestia pomników na placu
Piłsudskiego.
No, jakby jest sprowadzona do tego, że tam jest przeciąganie takie, można powiedzieć, formalno-prawne, kto dla jakich celów zajmuje ten teren i decyduje, bo wiemy, że wzajemnie te raczej czynią sobie uszczypliwości te ugrupowania i nie zgadzałyby się na swoje. To jest jakby stwierdzenie faktu tego, że o ile PiS może zdobyć tą Polskę, można powiedzieć, lokalną czy powiatową, o tyle zdobycie Warszawy, no okazało się trudne i tu akurat miał rację, prawda? I jakby i trudno zakładać, że przy prezydenta Trzaskowskiego inicjatywy, chociażby tego typu związane z samą fundacją, tak, czy z możliwością jakiegoś gospodarczego wykorzystania aktywów będą łatwe. No na pewno nie będą, tak? I analogicznie w drugą stronę, można powiedzieć, tak? Także tak to się zazębia.
Dobrze, to posłuchajmy, co w takim razie po stronie opozycji słychać, czy Platforma Obywatelska powinna obawiać się Roberta Biedronia?
Do końca nie wiadomo. To znaczy, to jest cały czas enigmatyczny twór, tak, jeśli chodzi o Roberta Biedronia. No Robert...
Czy jakieś przecieki, jak to się będzie nazywać, to ugrupowanie?
Bo ja
to
nie słyszałem, powiem szczerze.
Niedziela, prawda,
także to rzeczywiście Robert Biedroń objeżdża, tak, by ten model, w pewien sposób powtarza ten model chociażby Andrzeja Dudy, czyli tej objazd powiatów, tak, który spotkanie z ludźmi, to ma tworzyć jakiś taki kapitał do tego, aby stworzyć...
No tutaj chyba nikt nic innego lepszego nie wymyśli, tak, niż spotkania w terenie.
Oczywiście, także to, że no, przerabialiśmy tego typu pomysły sprowadzające się do sytuacji, w której ktoś mówi o nowej jakości w polityce, tak, ktoś mówi o języku takim neutralnym, zwłaszcza teraz jakby w dobie popularności mowy nienawiści i rozmowy o niej. Rzeczywiście ktoś pokazuje takie wyjście, pójście w trochę innym kierunku. Natomiast cały czas pozostaje kwestią otwartą, czy to jest język i czy to jest styl polityki, który może jednak te miliony przyciągać do siebie, tak? Na ile i myślę, że to jest też leży po stronie Roberta Biedronia, na ile on jest w stanie sformatować ten swój twór polityczny w taki sposób, żeby to nie była taka, powiedziałbym, lewica tożsamościowa, bo to jest pomysł, który nie wypali, tak?
No dobrze, a czy Platformie w takim razie uda się wchłonąć to środowisko?
No, wiadomo, że z perspektywy Platformy, tak jak z perspektywy PiS-u. Wszystko, co jest po stronie dla PiS-u prawej, a lewej dla PO jest warte zneutralizować. moralizowania, tak? To była absolutnie czysta sytuacja, że nie wytwarza się jakaś taka przeciwwaga, która mogłaby odbierać głosy i mamy tego świadomość.
No już teraz widzimy, że środowisko Biedronia zaczyna się bronić, tak?
Tak, tak,
i te komentarze szczególnie są zjadliwe, ukierunkowane w tej chwili na Platformie i to z Platformy płynie największy atak w tej chwili na tą nową siłę polityczną.
No tak, oczywiście. Tutaj raz, że jest ta niezgoda cały czas z panią Lubnauer, tak? I stworzenia tej koalicji obywatelskiej, takiej sensu stricto. A dwa, rzeczywiście, no tutaj, że ten Robert Biedroń na takiej dyskusji wokół niego bardziej o nim niż jego samego zyskuje, tak? To znaczy, bo to cały czas ludzie mogą szukać tej trzeciej drogi, czy jakby wyboru takiego. Oczywiście, ja myślę, że Biedroń, im bardziej będzie enigmatyczne, tym to może być paradoksalnie dla niego lepsze, bo jeśli będzie taki niedookreślony, to wszyscy, ten cały labilny elektorat niezdecydowany, on może powiedzieć, a zagłosuje na zasadzie, aha, że to jest nie Platforma i nie PiS. Nieważne, jaka jest przeszłość Roberta Biedronia polityczna, tak, jakie są, on był prezydentem Słupska. To
trochę jak z Kukizem?
Tak, trochę tak, tylko że Kukiz był taki, można powiedzieć, czy pozował nam bycie antysystemowym. Tutaj to jest taka, jeśli antysystemowość, to taka salonowa, ale to nie jest antysystemowość w rozumieniu właśnie przeciw wobec systemu, tylko wobec stylu, bardziej powiedziałbym, tak?
I w tym wszystkim tak, pytanie jeszcze o wybory do Europarlamentu, czy ta cała frakcja, nazwijmy ją, albo ruch anty-PiS dojdzie do porozumienia, czy będzie wspólna jedna lista, czy to raczej będzie niemożliwe?
To wszystko zależy od frekwencji, bo pamiętajmy o tym, że rzeczywiście, że ta frekwencja zaniżona w przypadku Parlamentu Europejskiego no, była raczej wykładnią tego pójścia ludzi, no, tak powiedziałbym, proeuropejskich, czy prounijnych. Tak? Jeżeli ona się rozszerzy, powiedziałbym tak, gdzieś w okolice 50%, to wówczas to odzwierciedli jakby realną siłę polityczną partii w Polsce. Tak? I tutaj,
jeśli będzie 30-30,
tak, to będzie miarodajne. Absolutnie to nie będzie miarodajne dla tych wyborów parlamentarnych, tak? I jeżeli będzie około 30, to można powiedzieć, że ten wynik i Platformy, czy wynik Biedronia może być dobry, tak? Natomiast oczywiście do takiego wiarygodnego rozpoznania to około tych 50% potrzebowalibyśmy, bo to jakby połowa odzwierciedla, można powiedzieć, też oczekiwania czy sympatie drugiej połowy, tak? Także można powiedzieć, że to w jakiś sposób by oddawało jednak ten wizerunek naszej polityki i polityków.
Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Łukasz Mończyk, Uniwersytet Zielonogórski. Do usłyszenia.